Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Świat Książki zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Tokio. Opowieści z Dolnego Miasta. Autor Piotr Milewski. Czyta Bartosz Głogowski. Wstęp. Pewnego kwietniowego poranka w salonie fotograficznym w Ginzie trafiłem na wystawę zdjęć miejscowego fotografika poświęconą Tokio. Nic wyjątkowego, raczej typowe zdjęcia, powiększone i dobrze obrobione graficznie. Ciekawy był za to leitmotiv autora. Japońska stolica to miasto, które nieprzerwanie się zmienia, zachowując przy tym ciągłość. Wyjaśnienie wyglądało następująco. Na pierwszy rzut oka Tokio jest wielkim placem budowy. Pod ciężarem betonowych kul i żelaznych szczęk giną starsze budynki, a nawet dzielnice, by w ich miejscu powstać mogły nowe. Kanały są zasypywane, zatoka nad oceanem rekultywowana. Rosną kolejne ciągi metropolitalnych autostrad, powstają następne linie kolei nadziemnych i metra. Miasto pnie się w górę niczym wieża Babel, wierząc w technologiczną doskonałość i coraz śmielej prowokując naturę do wydania komendy sprawdzam. To jednak tylko powierzchnia. Prawdziwe życie toczy się pod nią. To tam trzeba szukać serca miasta. To tutaj znajdziemy źródło ciągłości. Co ono oznacza? A to mianowicie, że zmiana nie jest pełna i nieodwracalna. I gdyby przyłożyć mapę starego Edo do mapy Tokio, okazałoby się, że większość ulic biegnie w tym samym miejscu, że wciąż istnieją kwartały, które były tu przed 200-300 laty, że zachowały się dawne zwyczaje, pory roku nastają tak jak kiedyś, utrzymał się cykl życia, choć wzrosło jego tempo, że w tych samych miejscach mieszkają potomkowie dawnych kupców i rzemieślników, kiedyś w drewnianych domkach, a dziś w betonowych apartamentowcach. Oznacza to, że zmieniają się sceneria, kontury i dekoracje, lecz wnętrze, dusza, klimat i ludzie zdają się trwać. Przekonać się można o tym jednak dopiero po dłuższym czasie. Jednym słowem, Tokio przypomina rzekę, której wody płyną bez przerwy, lecz koryto powoli się zmienia. I choć przy każdej kolejnej wizycie, oddzielonej dłuższą przerwą, możemy nie rozpoznać dobrze znanego nam miejsca, to pozostaje w nim coś stałego i niezmiennego. Nazwać to możemy duszą. To coś niewidzialnego. Coś, czego odkrycie, zauważenie i zrozumienie wymaga dłuższej obecności i uważnej obserwacji. Duszę zaś tworzą mieszkańcy. To oni, z własnej woli albo z przymusu, kontynuują tradycje, chronią przekazywane z pokolenia na pokolenie wiedzę, doświadczenia, relacje i zwyczaje. To oni tworzą to miasto i sprawiają, że nieustannie przeobrażając się, niezmiennie pozostaje ono sobą. Wyjątkową, niepowtarzalną i nie dającą się opisać w kilku słowach metropolią, która nieustannie umiera i się odradza. Przepoczwarza się, trwa siłą myśli, woli, emocji, wspomnień i czynów. Takie jest Tokio. Za to je kocham i dlatego w nim zamieszkałem. Dolne miasto. Ty zdecydowanie wolisz wschodnią część Tokio od zachodniej, powiedziała pewnego dnia moja żona. Nad szkło i stal przedkładasz drewno, wąskie alejki i stare kamienice, nad nowoczesność, tradycje. Coś było na rzeczy. Mieszkaliśmy w tym rejonie, więc najwięcej czasu spędzałem w tej części miasta, na wschód i południe od dawnej siedziby szogunów, a dzisiejszej cesarza. Tędy też prowadziły szlaki moich wędrówek, tutaj robiłem większość zakupów i zawierałem najwięcej znajomości. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, a jednak chyba to nie było tylko wygodnictwo i przypadek. To coś więcej, co sprawiało, że właśnie w tych okolicach dobrze się czułem. Tutaj znajdował się świat, który mnie pociągał, choć na początku nie byłem jeszcze świadomy jego istnienia, a w każdym razie bardzo długo nie znałem jego historii i nie wiedziałem, że ma nazwę. A miał Shitamachi, Dolne Miasto. Zacznijmy od początku. Niemalże od samego powstania Tokio, wówczas jeszcze pod nazwą Edo, dzieliło się na dwie części. Południowo-wschodnią oraz zachodnią i północną. Pierwsza, przyklejona do zatoki i brzegu rzeki Sumidy, zwana była Shitamachi, dolnym miastem. Drugą, leżącą na północ i zachód od pierwszej, nazywano Yamanote, czyli miastem na wzgórzach albo górnym miastem. Shitamachi było płaskie, a Yamanote, jak sama nazwa wskazuje, topograficznie ciekawsze, bo pofałdowane. Shitamachi w dużej części powstało na porośniętych trzcinami mokradłach, które zostały wyrwane zatoce, osuszone i zasypane. Yamanote stało na twardym gruncie, zajmując stoki wzgórz i płaskowyż, co w tej części świata, ze względu na trzęsienia ziemi, miewa duże znaczenie. Shitamachi zamieszkiwane było przez klasy uważane za niższe w hierarchii społecznej. Rzemieślników, kupców, artystów, ulicznych grajków, tragarzy, rykszarzy i kurtyzany. W Yamanote swoje siedziby miała arystokracja, przede wszystkim militarna oraz urzędnicza, feudalni możnowładcy daimyo i samurajowie, a także duchowni buddyjscy. Shitamachi było niewielkie, panował tu tłok i ścisk. Yamanote zajmowało znacznie większą powierzchnię i było tu przestronniej. Shitamachi zaopatrywało sąsiada w towary, oferowało usługi i zapewniało siłę roboczą oraz rozrywki. Pełne było sklepów, teatrów, domów publicznych i targów. W Yamanote dominowały rezydencje i świątynie. Shitamachi było plebejskie, kupieckie, tłoczne, gwarne, pełne zapachów, życia i przygód. Tutaj kwitły handel, rzemiosło i sztuka. Yamanote dla odmiany emanowało porządkiem i spokojem. Było dostojne, przewidywalne i uporządkowane, dla wielu wiało wręcz nudą. W Shitamachi, gdzie latem panowały gorąc i wilgoć, walczono z komarami i brakiem kanalizacji. Ludzkie ekskrementy stanowiły przedmiot handlu i używane były jako nawóz przez rolników z okolic miasta. Yamanote, ze względu na topografię i większą przestrzeń pokrytą zielenią, zapewniało dużo większy komfort życia. Shitamachi zwykło uważać się za konserwatywne, szorstkie, bezpośrednie, niekiedy nawet gburowate, Yamanote zaś za wyszukane, wykwintne, wyrafinowane i bardziej otwarte na świat. Shitamachi najmocniej doświadczało kataklizmów. Powodzie i trzęsienia ziemi naruszały konstrukcję domów i spoistość usypanej w zatoce ziemi. Drewniane budynki, stłoczone blisko siebie w wąskich alejkach, zajmowały się ogniem w okamgnieniu i płonęły niczym zapałki, pociągając za sobą liczne ofiary, a pozostałych przy życiu pozbawiając dachu nad głową. Tak było w roku 1657 podczas pożaru Meireki. W roku 1923 podczas wielkiego trzęsienia ziemi w regionie Kanto i podczas co najmniej kilkudziesięciu innych, mniejszych i większych kataklizmów. Za każdym razem Shitamachi wstawało z kolan i odżywało dzięki swojej sile, żywotności i energii. Yamanote, nowocześniejsze i stojące na twardym gruncie, nie cierpiało tak bardzo, choć i jego nie oszczędziłyby choćby bombardowania podczas wojny na Pacyfiku. Mimo różnic, obie części zrośnięte ze sobą korzystały z siebie nawzajem, były sobie potrzebne, inspirowały się, starając się przy tym za bardzo nie wchodzić jedna drugiej w drogę. Gdy powstawało Edo pod koniec XVI wieku, dolne miasto obejmowało zaledwie Nyonbashi, Kyobashi, Kande i Shibe, a więc tereny leżące na południowy wschód od zamku Edo, a dziś leżące po wschodniej stronie dworca tokijskiego. Nyonbashi ze słynnym mostem, na którym zaczynało się 5 traktów prowadzących ze stolicy i do niej i od którego mierzono odległość, było jego bijącym sercem. Sercem miasta, sercem kraju, a nawet sercem świata. To tutaj kwitły rzemiosło i sztuki, tutaj rodziły się nowe trendy, powstawały kupieckie fortuny i zalążki protoplastów potężnych do dziś korporacji. Druga komora miejskiego serca nieco później zaczęła bić w Ginzie. Początkowo wschodnia granica miasta biegła wzdłuż brzegu rzeki Sumidy i wybrzeża Zatoki Edo, dziś tokijskiej. Potem przesunięta została dalej. Wraz z powiększaniem się miasta przez niemal 2,5 wieku rosło również Shitamachi. Rekultywowano grunty, zasypywano zatokę, zdobywając nowe tereny. Dolne miasto rozrastało się w 2 kierunkach, na północ, wzdłuż biegu Sumidy oraz na wschód, po drugiej stronie jej brzegów. Wzrost powierzchni nie nadążał jednak za powiększającą się liczbą ludności. Dolne miasto przypominało ludzkie mrowisko. Upadek rządów feudałów z szogunem na czele i przywrócenie realnej władzy cesarza i jego dworu w 1868 roku, zwane restauracją Meiji, spowodowały realne zmiany. Pierwszą z nich było przemianowanie Edo na Tokio, wschodnią stolicę. Zniesiono podział na klasy społeczne obowiązujący wcześniej i determinujący charakter obu części miasta. Przeobrażeniu uległa też topografia. Część dawnych feudałów, zwolnionych z kosztownego obowiązku przebywania w stolicy, powróciła do swoich prowincjonalnych siedzib. Odzyskane miejsce w Yamanote szybko przejęli majętni mieszkańcy dolnego miasta, którzy z kupców, zajmujących niską pozycję w feudalnej hierarchii, stali się szanowanymi i brylującymi na salonach przemysłowcami i finansistami. Stłoczone, tradycjonalistyczne i nieco konserwatywne Shitamachi zaczęło powoli tracić swoją pozycję, przegrywając z coraz bardziej modnym, bogatym, postępowym, wpływowym i przestronnym Yamanote. Na przełomie XIX i XX wieku miasto dalej się rozrastało, pochłaniając kolejne fragmenty równiny Kanto oraz wydzierając ląd zatoce. Uwolnieni z okowów feudalnych ograniczeń mieszkańcy w poszukiwaniu pracy i nowego miejsca zamieszkania przenosili się z miejsca na miejsce. I choć adres do dziś jest ważnym wyznacznikiem statusu społecznego i materialnego, podział na dolne miasto i miasto na wzgórzach wydawał się rozmywać i tracić na ważności. Zacierały się również, dawniej bardzo widoczne, różnice w architekturze. Typowe dla Shitamachi domy szeregowe Nagaya ze wspólną studnią i toaletą zastępowane były przez kamienice czynszowe, apartamentowce lub domy jednorodzinne, niekiedy mikroskopijnych rozmiarów. W Yamanote znikały za to rezydencje samurajów i możnowładców, a tych kilka, które przetrwały, przekształcono w parki i ogrody. Proces ten przyspieszyły wielkie trzęsienie ziemi i pożar z 1923 roku, podczas których dolne miasto zostało dosłownie zrównane z ziemią przez wstrząsy i pożary. Mówi się, że właśnie wtedy przestało istnieć jako wyodrębniona geograficznie część stolicy. Zmiany ostatecznie przypieczętowały naloty alianckich bombowców w latach 1944-45. I choć Tokio podniosło się z ogromnych zniszczeń, trudno było szukać materialnych śladów dawnego podziału. Co ciekawe, odbudowa po wojennym kataklizmie uwzględniła architektoniczny wymiar dolnego miasta, pozostawiając w Shitamachi dawny układ ulic rodem z Edo. Niektóre szczególnie wąskie alejki między budynkami zniknęły, wiele poszerzono i dziś wszystkie są wyasfaltowane, ale ich bieg jest zbliżony do tego sprzed 300 lat. Przyjmuje się, że gdyby nanieść obszar Shitamachi na obecną mapę stolicy, objęłaby ona okręgi specjalne Adachi, Arakawa, Chuo, Edogawa, Katsushika, Koto, Sumida, Taito i wschodnią część okręgu Chiyoda. To tutaj wciąż z łatwością odnajdziemy labirynty wąskich uliczek, gęstej i niezbyt wysokiej zabudowy, kamienic, które proszą się o remont czy choćby odrobinę farby. Tutaj przed wejściem do domów i przybytków znajdziemy zieleń w doniczkach, usypane stożki soli oraz żywiołowe festiwale, które traktuje się jako atrybuty Shitamachi. A także rzeki, kanały i mosty, nawet jeśli już dziś niewidoczne, bo przykryte zabudową, schowane, zburzone lub zasypane, to wciąż istniejące w nazwach miejsc, w których zawarto słowa kawa, rzeka lub hashi, most. W odróżnieniu od szerokich arterii, betonu, stali, szkła, osiedli willi i parków w Yamanote. To wszystko jednak kwestie umowne. Nie mają one charakteru administracyjnego. Na mapie nie znajdziemy ani dolnego miasta, ani też miasta na wzgórzach. W gruncie rzeczy prawda jest taka, że granice między nimi nigdy, może z wyjątkiem pierwszych kilku dekad istnienia miasta, nie były aż tak ściśle określone. Mimo to tam, gdzie mieszkałem, w rozmowach często padał zwrot dolne miasto i podział wciąż żył w umysłach i słowach mieszkańców. Oto gdzie te granice dziś przebiegają, zapytałem kiedyś pana Kagami, który był cieślą obsługującym lokalne tokijskie festiwale, potomkiem pierwszych strażaków Hikeshi i można by rzec z tego względu bezpośrednim spadkobiercą tradycji Dolnego Miasta. To prawdziwe Dolne Miasto jest tutaj, odpowiedział bez wahania. Kanda, Ochanomitsu, Nyonbashi, Hachobori, Ginza, Ueno, Asakusa. A Shinjuku? Drążyłem temat. Shinjuku to Inaka, odpowiedział bez wahania. Prowincja, wioska. Innym razem temat ten pojawił się podczas rozmowy z sąsiadami i przerodził się w spór o to, gdzie kończyło się Dolne Miasto. Większość rozmówców stała na stanowisku, że Shitamachi rozciągało się też na obszar na lewym brzegu rzeki Sumidy, czyli Fukagawę. Przeciwnego zdania był ilustrator Yajima, który obstawał przy tym, że granica biegła wzdłuż brzegu Sumidy. Fukagawa to Kawanomuko, czyli obszar po drugiej stronie rzeki, twierdził, ani dolne, ani górne miasto. Historycy zgodziliby się z nim tylko częściowo. Faktycznie, gdy powstawało Edo, dzisiejszy rejon specjalny Koto był dziką, niemalże niezamieszkaną równiną. Po wielkim pożarze Edo w 1657 roku stał się już częścią zaliczaną do Dolnego Miasta. Przynależność tę scementował wybudowany w 1660 roku most Ryogoku, który spiął brzegi Sumidy. Tym, co łączyło wszystkich moich rozmówców, było całkowite przekonanie, że Dolne Miasto jest realne i wszystko, co znajduje się poza nim, jest dla wielu z nich niemalże za granicą. Gdzie i jak więc odszukać Dolne Miasto? Przede wszystkim wśród ludzi. Gdy zapytamy Tokijczyka, czym charakteryzują się mieszkańcy obu części miasta, często uzyskamy następującą odpowiedź. Tokijczyk z Shitamachi jest bardziej konserwatywny, przywiązany do tradycji, bezpośredni i głośny, a ten z Yamanote majętniejszy, bardziej światowy i zdystansowany. Pierwszy pracuje, żeby żyć, drugi żyje, by pracować. Odmienność zdarza się wciąż jeszcze zaobserwować w języku. Gdy nasz rozmówca nie rozróżnia fonemów hi i shi, gdy końcówki aj i oj wymawia jak przeciągłe e, gdy połyka końcówki, mocno akcentuje niektóre sylaby, dodaje na końcu zdania partykułę dai, oczywiście wymawianą de, i wreszcie, gdy nie używa wyrafinowanych form grzecznościowych, z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z reprezentantem Shitamachi. Jeśli mówi literackim japońskim, bez dialektu, połykania końcówek, stosując honoryfikatywność, częściej pochodzi z Yamanote. W praktyce jednak zgadywanie przynależności do dolnego lub górnego miasta na podstawie tylko i wyłącznie mowy jest ryzykowne, bo używany na tokijskich ulicach język jest w gruncie rzeczy mieszanką obu dialektów, choć z przewagą tego przypisywanego niegdyś mieszkańcom miasta na wzgórzach. Tokijczyk z Yamanote równie dobrze jak jego krajan z Shitamachi może powiedzieć na przykład bukorosu, brutalnie zabić, dodając do standardowej formy czasownika korosu przedrostek bu, który jest formą pochodzącą z Dolnego Miasta. Ten drugi zaś może posługiwać się standardową, poprawną gramatycznie i pozbawioną emfazy japońszczyzną, typową dawniej dla przedstawicieli wyższych warstw z Górnego Miasta. Co ciekawe, u schyłku okresu Edo to dialekt z Shitamachi, zwany również dialektem z Edo, był używany jako standardowy. Zmiana nastąpiła wraz z nastaniem władzy cesarza Meiji, gdy forma z Yamanote zaczęła być uznawana za ogólnonarodową normę. Prawda jest jednak taka, że i Shitamachi, i Yamanote pozostają w sferze pojęć abstrakcyjnych i metaforycznych. Kryją się za nimi nie fakty, lecz pewne obrazy i wyobrażenia. Shitamachi bywa też sloganem reklamowym, wytrychem do świata wspomnień i nostalgii, wykorzystywanym często do celów komercyjnych. Podział na Dolne Miasto i miasto na wzgórzach bardziej niż na mapie przebiega obecnie w umysłach. Granice między nimi są płynne, niewidzialne i subiektywne. Wyrażają się w gestach, przyzwyczajeniach i języku, w bliskości, w umiłowaniu tradycji, potrzebie, by ją kontynuować i w duchu. Bo gdy dziś mówimy o Dolnym Mieście, mówimy głównie o jego duchu. W gruncie rzeczy Dolne Miasto dzisiaj to stan umysłu. To prawda, lubiłem wschodnią część stolicy bardziej niż zachodnią. Lubiłem też słuchać opowieści o Shitamachi, czując, że gdybym znalazł się w japońskiej stolicy 4 wieki wcześniej, to ono byłoby mi bliższe. Mieszkałem niemal w jego dawnym sercu i to jego śladów poszukiwałem, a część z nich postanowiłem opisać. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.